Proszę Państwa, w naszym studiu ksiądz Krzysztof Piórkowski, psycholog i terapeuta. I w związku ze wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, dzisiaj chcemy trochę porozmawiać o ich obecności w naszym życiu i o braku obecności ich w naszym życiu. Zacznijmy może od tego wspomnienia zmarłych. Jakie może budzić w nas, tych, którzy zostaliśmy na ziemi, emocje?
Pytanie dosyć takie trudne. Myślę, że tych emocji związanych z odejściem, ze śmiercią jest bardzo dużo, dlatego że w moim odbiorze to jest trochę tak, że my wkładamy wszystko do jednego worka, a tymczasem ta sytuacja, kiedy ktoś blisko nas umiera, jest sytuacją bardzo złożoną. Bo jedna rzecz to jest taka, że nam przychodzi taki czas, żeby się z kimś rozstać, tak? To jest koniec czyjegoś życia, i trochę też koniec jakiegoś elementu naszego życia. I to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa to jest chyba taka, że w momencie, kiedy ktoś umiera, to my się kontaktujemy ze śmiercią. Z taką realną śmiercią, ale też kontaktujemy się z tym, że to jest coś, co czeka również nas. Czyli jakby dla mnie w takiej rzeczywistości są dwie sprawy. Myślę, że warto jest je rozróżnić, dlatego że jak się zamieszają, to trudno jest czasem dojść do ładu. Jedno to jest właśnie to rozstanie z kimś, kto jest tam bliski, a drugie to jest takie dopuszczanie do siebie tej myśli, że śmierć jest w ogóle i że ja również kiedyś będę tak odchodził, czy odejdę.
To wspomnienie zmarłych, kiedy idziemy na grób tej osoby, której już z nami nie ma, może przywoływać w nas różne emocje związane z byciem tej osoby w naszym życiu, z różnymi sytuacjami, które być może nie są rozwiązane, bo w wielu przypadkach tak jest, że przychodzi nagle śmierć, a nawet niekoniecznie musi przyjść nagle, ale może być mnóstwo spraw, których nie zdążyliśmy załatwić z tą osobą zmarłą. Kiedy odwiedzamy grób, może być taka sytuacja, takie poczucie w nas żalu, że nie zrobiliśmy wszystkiego, co mogliśmy zrobić. Jak sobie poradzić z takim uczuciem? Czy można to w jakiś sposób naprawić już w tym momencie?
Spotkałem się z takimi zdaniami, gdzieś w takim obrębie teologii, kaznodziejstwa tak szeroko pojętego, że można się na śmierć przygotować. I to jest chyba też taki trend, który był w teologii bardzo mocno obecny kilka wieków temu. Takie przygotowywanie się do własnej śmierci. Natomiast zastanawiam się, na ile jest to możliwe do dokonania. Bo owszem, jeśli chodzi o moją śmierć, to zazwyczaj mam jeszcze na to czas, żeby się do niej przygotować. Ale jeśli to jest śmierć kogoś bliskiego, a jeszcze szczególnie, kiedy to jest osoba, którą kochamy, to ta śmierć zawsze będzie nagła. I dzisiaj świat jakby z jednej strony próbuje odsunąć śmierć, ale z drugiej strony to zauważmy, że w świecie dzisiejszym śmierć coraz częściej przychodzi nagle. To już nie tylko są choroby, jakieś stany terminalne, ale to są nagłe wypadki, katastrofy. To są te wszystkie śmierci nagłe spowodowane rozwojem cywilizacyjnym. I to, co pani mówi o tym, że coś zostaje nierozwiązanego, to jest, myślę, bardzo ważne stwierdzenie. Bo ktoś, kogo kochamy, odchodzi, ale my zostajemy. Ze swoim bólem, ze smutkiem, nazywamy to poczuciem straty w psychologii. To tak jest, że są sprawy, które zostały niezamknięte, niewyjaśnione. Są słowa, których nie powiedzieliśmy. Są słowa, za które nie zdążyliśmy powiedzieć przepraszam. I jest tego bardzo dużo. Nie wiem, czy mamy taką możliwość, czy jakby świat dzisiejszy daje nam taką możliwość, żebyśmy mogli się tym zająć. Bo kiedy ta śmierć bliskiej osoby się pojawia, to my mamy wiele rzeczy do załatwienia. Trzeba umówić z księdzem godzinę pogrzebu, trzeba zanieść dokumenty do urzędu stanu cywilnego, trzeba wyrejestrować dowód tej osoby. Tak, jest mnóstwo takich, nie wiem, do ZUS-u się zgłasza, tak, do KRUS-u. Jest mnóstwo takich czynności instytucjonalnych, chyba tak to trzeba nazwać, które potrzebujemy wykonać, a niekoniecznie zajmujemy się sobą w danym momencie. I myślę, że to jest ciężar wielu z nas, że teraz, kiedy idziemy na groby naszych bliskich, chociaż w teologii Kościoła są to święta świętych, to my idziemy na groby bliskich, to gdzieś w nas może powracać. Tak, to, co zostało niezakończone w tamtej sprawie, z tamtą osobą. I pewnie to jest często powód, dla których płaczemy sobie przy grobach, dla których chcemy ładniejsze lampki kupić, na tym grobie postawić, a wcześniej jeszcze ten grób posprzątać, przygotować do świąt. Myślę, że często tego typu motywacje nami kierują. Jakby ta motywacja religijna, ona na pewno jest, ale ona nie jest taka istotna w danym momencie. A istotne jest to, co chcemy zrobić dla tej osoby, która odeszła.
Trochę w ten sposób nadrabiamy to poczucie straty.
Próbujemy rozwiązać, tak, poradzić sobie z tą stratą. Tak. I jakoś, i też nie mówię tego w formie krytyki, dlatego że myślę, że każdy sposób, który chcę zrobić po to, żeby sobie poradzić ze stratą, on jest istotny i ważny, tak? Bo ja w danym momencie tylko z niego mogę skorzystać. Może być tak, że ludzie chodzą na groby swoich bliskich raptem 3 razy w roku tylko, czy 2 razy w roku, tak? Na Boże Narodzenie i na właśnie uroczystość wszystkich świętych.
Mało tego, chodzą ci, którzy uznają, że są ateistami, a mimo wszystko odwiedzają
tego. Tak, to też jest ciekawe. Gdzieś tam jakaś moja obserwacja, kiedy udzielałem Komunii Świętej właśnie 1 listopada kilka lat temu na cmentarzu i dosłownie biegła kobieta od samochodu, dźwigając pod pachami kwiaty jeszcze, biegła i przybiegła do komunii, tak? Nie była na mszy świętej, nie wiem, kiedy była u spowiedzi. Przybiegła do komunii, no bo wszyscy akurat szli, to ona też przybiegła i tak się zastanawiałem, czy jej obecność tutaj ma w ogóle jakiś charakter religijny, czy właśnie to jest tak, że przyszła tylko dlatego, żeby odwiedzić grób kogoś bliskiego z tymi kwiatami. Przy okazji była komunia, więc jeszcze skorzystała.
Wracając do tego poczucia straty, bo ksiądz mówił tutaj o tym, że my sobie w tym pierwszym momencie po śmierci właśnie załatwiamy różne rzeczy, które trzeba załatwić, to troszkę też nam może pozornie, może nas odciąga, ale też w jakiś sposób pomaga sobie radzić z tym szokiem pierwszym po śmierci, z tym momentem odejścia drugiej osoby, ale w perspektywie czasu patrząc, już po iluś tam latach, czasem zostaje jednak żal tych nierozwiązanych spraw, tych niepowiedzianych przepraszam, czy też tych rzeczy, które można było pokazać, można było przecież w jakiś inny sposób być może być obecnym w życiu tej osoby, której dzisiaj już nie ma, to poczucie żalu i straty zostaje i przypomina się w momencie, kiedy odwiedzamy ten grób osoby zmarłej, czy możemy w jakiś sposób pomóc sobie samym w poradzeniu sobie z tym poczuciem straty, w jakimś stopniu załatwieniu tego tematu ostatecznie.
Są takie sposoby, tak, na pewno. Z tym, że jeszcze jest takie założenie, które myślę, że jest ważne, a z którym ja się spotkałem akurat w trakcie mojej pracy w Szkocji, że pierwszym takim warunkiem chyba, takiej gotowości na to, żeby załatwić sprawy z osobą zmarłą, żeby się z nią pożegnać, to pierwsza rzecz to jest taka, czy ja naprawdę tego chcę. Bo trzeba sobie też jasno powiedzieć, że są osoby, które wbrew rzeczywistości, to gdzieś w jakimś takim pewnie obszarze mechanizmów obronnych możemy sobie też rozstrzygać, patrząc od strony psychologii. Ludzie nie zawsze chcą się pożegnać. Nie zawsze chcą zająć się tym żalem, tym bólem, dlatego że jakby nie zgadzają się, cały czas trwają w takim sprzeciwie co do faktu śmierci tej osoby bliskiej. I to jest taki podstawowy kłopot. I tu mam w pamięci takie sytuacje, kiedy ewidentnie osoba na moje pytanie mówi, że nie, ona się nie zgadza na tę śmierć. Ona nie chce się rozstać i nie chce się pożegnać. I myślę, że to jest pierwszy warunek, żeby cokolwiek robić w obszarze swojego pożegnania, rozstania się z osobą zmarłą, to jest pierwszy warunek, który trzeba, żeby został spełniony. Są osoby, które bardzo mocno i trwale pozostają w takim stanie tej fazy zaprzeczania, negacji, takiej pierwszej fazy szoku, kiedy dowiadujemy się o śmierci kogoś bliskiego i one chcą w tym trwać. Tak jakby myśląc pewnie, że nie można się z nikim pożegnać, bo to pożegnanie oznacza zapomnienie.
Ostateczność.
Tak, to już jest koniec, tak? I jak... A tymczasem tak nie jest. I jeśli chodzi o sposób radzenia sobie ze swoim bólem, czy ze swoim żalem, myślę, że są dwie główne takie drogi, dwie podstawowe. Pewnie jest ich więcej. Ja w tym momencie myślę o dwóch. Pierwsza to jest sprawa wiary. I to jest taki nasz podstawowy sposób. I mówię, też mam świadomość tego, że mówię w Radiu Katolickim i większość osób, które nas słucha, to trzyma w ręku różaniec i idzie do kościoła. Jest z Panem Bogiem bardzo blisko, więc trzeba też powiedzieć sobie jasno, że wiara jest takim obszarem i takim światem, w którym człowiek może sobie poradzić. Mamy pewne formy takich obrzędów pogrzebowych, obrzędów rozstania, mamy formy kultu zmarłych. To są naprawdę miejsca, w których zresztą sama Communio Sanctorum, świętych obcowanie, to jest też taki element, który pokazuje, że nie ma między nami tak naprawdę wielkiej, zionącej przepaści, tylko ta obecność naszych zmarłych jest tu i teraz również. W jakiś sposób oni zostają z nami. I wiara jest takim obszarem, myślę, często niedowartościowanym, kiedy chodzi o sytuację straty i rozstawania się. Też ta sytuacja pogrzebu, ona jest może też jakoś tak mało wyeksponowana. Może jakoś tego nie przeżywamy. Parafia, w której jestem proboszczem w Szkocji, znaczy w ogóle w Szkocji jest taki zwykle, ja tego doświadczyłem w New Mainz. Pogrzeb parafianina jest tylko na mszy świętej parafialnej. Tam msza święta jest raz dziennie o godzinie 10:00 i pogrzeb jest tylko na tej mszy świętej. Nie ma dodatkowych godzin mszy świętych, tak jak jest na przykład w naszym kraju. I to jest też, myślę, taki ważny element, kiedy przychodzi wspólnota parafialna, cała wspólnota, wszyscy, którzy bliscy chodzą, nie tylko bliscy, tak? I oni są razem z tymi, którzy przeżywają to doświadczenie straty. I myślę, że Kościół, wiara, to są te przestrzenie, w których możemy znaleźć bardzo dużą pomoc. Nie tylko dla naszych zmarłych, bo my faktycznie modlimy się za zmarłych, ale w obrzędach pogrzebu są piękne teksty modlitwy za tych, którzy zostają. I gdybyśmy potrafili to wyeksponować, to jest bardzo dobry sposób do tego, żeby szukać pomocy, albo żeby w ten sposób pomóc osobie, która przeżywa rozstanie, która po prostu cierpi, bo tak to się dzieje w sytuacji straty. I to jest ta jedna przestrzeń. Natomiast druga przestrzeń to jest już moja zawodowa, psychoterapeuty. Psychoterapia jest obszarem i światem, w którym możemy domykać wszelkie sprawy, które są związane nie tylko z osobami żyjącymi, ale także z osobami zmarłymi. I to jest też przestrzeń, gdzie mogę zająć się sobą. Ja jako klient psychoterapii. Dla mnie te dwa obszary są one, dobrze, żebyśmy ich nie mieszali, żebyśmy potrafili zachować ich odrębność, aczkolwiek one są i z nich spokojnie można korzystać.
A tak sobie myślę też, że w momencie, kiedy sprawa rozbija się o tak zwane przebaczenie tej osobie zmarłej, to wiara idąca w parze z psychoterapią może pomóc w jakimś pokonaniu tych swoich trudnych momentów związanych z osobą zmarłą.
Tak, to co pani powiedziała jest jakoś dla mnie też bardzo radosne, dlatego że w swojej pracy, nawet niekoniecznie w pracy, tak, ale nawet jako ksiądz, spotykam się z takim nastawieniem, że psychoterapia jest czymś przeciwnym do wiary. I bardzo często słyszę takie zdania, że psychoterapeuci rozbijają małżeństwa i jakby taki wątek, który moim zdaniem jest bardzo nieprawdziwy.
Jest wielu katolików, którzy idą, niby modlą się za zmarłych, ale z drugiej strony, nawet już abstrahując od zmarłych, ale wielu jest takich, którzy mają niezałatwione sprawy z żyjącymi jeszcze na tym świecie. Modlą się owszem i uważają, że sytuacja jest w porządku, ale się na przykład do tej osoby nie odzywają. Potem ktoś umiera.
Tak, w ogóle kiedy mówimy o przebaczeniu, to też myślę, że trzeba, żebyśmy mieli świadomość pewnego procesu. Popularny pogląd na temat przebaczenia jest taki, że to jest jakiś moment, jakaś decyzja i trochę tak jest, bo potrzeba decyzji o przebaczeniu, mojej decyzji, że ja chcę przebaczyć. W danym momencie nie mogę. Nie mogę dlatego, że ktoś mnie nie prosi o przebaczenie, że ktoś to mnie skrzywdził, nie powiedział mi przepraszam, że tej osoby nie ma, że zmarła na przykład, albo ona dalej mnie krzywdzi. Jakby zewnętrznie są takie sytuacje, które uniemożliwiają przeprowadzenie procesu do końca. Ale inicjacja jego jest trochę po mojej stronie. To jest moja decyzja. Natomiast generalnie też przebaczenie jest procesem, nie tylko decyzją, ale całym ciągiem decyzji. I ono się, owszem, może dokonać na przestrzeni, na płaszczyźnie wiary. Chociażby dlatego, że my przyjmujemy sami przebaczenie od Pana Boga. Ale są też tacy, którzy potrzebują przebaczenia na innym poziomie. Tak? Nie zawsze krzywda rozgrywa się na poziomie wiary. Czasem dotknięta jest jakaś przestrzeń bardzo intymna, bardzo głęboka, przestrzeń, którą łatwo zranić. I oczywiście Pan Bóg może zrobić wszystko, ale dla konkretnej osoby ta pomoc na płaszczyźnie wiary nie zawsze jest wystarczająca. I tutaj z pomocą może przyjść psychoterapia. Tak jakby psychoterapia w swoim założeniu nie ma za zadanie niwelować Pana Boga czy niszczyć Pana Boga. Pan Bóg może równie dobrze prowadzić mnie przez mojego psychoterapeutę.
Pan Bóg stworzył psychoterapeutów.
Jakby nie było, stworzył cały świat, tak? I to jesteśmy, mówię w tym momencie my jako psychoterapeuci, jesteśmy jego pewnym elementem świata stworzonego przez Pana Boga.
Zawsze mówiąc o śmierci, mówimy, że przyszło nie w porę. Niektórzy, być może dotknięci nagłą śmiercią bliskiej osoby, może twierdzą, że zazdroszczą tym, którzy mogli się pożegnać z osobami terminalnie chorymi. Z drugiej strony, nie zawsze z osobą terminalnie chorą jesteśmy w stanie się pożegnać. Czy można powiedzieć o tym, że rzeczywiście śmierć jest zawsze taką przestrzenią, z którą nie jesteśmy do końca się w stanie jakąś oswoić, jakoś przyzwyczaić.
O, myślę, że chyba tak jest, że przede wszystkim śmierć jest gdzieś marginalizowana, całkowicie odsuwana na bok. Chyba to jest trochę tak, że życie i śmierć traktujemy biegunowo, jako dwa przeciwne bieguny i trochę tak jest. Bo w momencie, kiedy umieram, to moje życie się kończy. To jest jakby drugi biegun. Natomiast w ciągu życia mojego to nie są takie całkowicie sprzeczne bieguny, ponieważ śmierć jest elementem życia. Wybierając taką dychotomię, taką biegunowość, w momencie, kiedy jestem żyjący, dystansuję się od śmierci. Odsuwam ją całkowicie od siebie i nie dopuszczam jej do siebie. I to
świat
jest...
nam w tym pomaga.
Tak. O, to zdecydowanie tutaj... niemodnie jest mówić, nie, to nie wypada mówić o śmierci. To,
co my dzisiaj robimy, proszę księdza?
Tak, to myślę, że pewne takie duże stacje prywatne, telewizyjne czy radiowe nie puściłyby tego wywiadu, no bo gdzieś tam. Jeszcze można mówić o kimś, kto zmarł, tak? O gwiazdach kina, piosenkarzach, wspominamy ich i to się robi, to się dzieje w tych mediach komercyjnych. Natomiast mówić o śmierci, nie, to nie przystoi. To dali Bóg jest grzechem, a tymczasem śmierć jest elementem życia. Owszem, moja śmierć jest końcem mojego życia, ale w ciągu mojego życia spotykam się ze śmiercią innych. I duże zagrożenie jest wtedy, kiedy pozostaję tylko w tym biegunie życia, ponieważ w którymś momencie to się o mnie upomni. Przyjdzie do mnie ta świadomość śmierci. To się dzieje w różnych momentach. To nie musi być od razu śmierć mojego dziecka, ale na przykład w momencie, kiedy umierają rodzice, to dorośli, silni ludzie nagle spotykają się z taką trudną rzeczywistością. Tak? Odchodzą moi bliscy. Umiera przyjaciel, współmałżonek, tak? W skali Holmesa i Racha, takiej skali zbudowanej, aby określić prawdopodobieństwo wystąpienia choroby ze względu na przejawiające się sytuacje stresowe, śmierć współmałżonka zajmuje pierwsze miejsce. Tak? Ma najwyższy współczynnik, jeśli chodzi o reakcję stresową. Ze śmiercią się spotykam. Ze śmiercią innych i no nie da się tego uniknąć. Nie da się obok tego przejść obojętnie. To fakt, że świat, który odsuwa od nas obraz śmierci, no jest światem, który tak naprawdę nie pozwala nam żyć.
W ten dzisiejszy dzień warto porozmawiać o tych sytuacjach, w których ludzie są terminalnie chorzy. Dzisiaj tak dużo jest nowotworów, tak dużo sytuacji, w których to odchodzenie drugiej osoby jest powolne. W jakimś tam stopniu. I za mało chyba myślimy o tym, że z jednej strony jest to trudny czas, a z drugiej jest to jakaś szansa też na pożegnanie się z tą osobą. Trudne jest też oczywiście dla tej osoby, która odchodzi, pogodzenie się z faktem.
Trudno jest to dźwigać.
Że to już jest koniec, że to jest końcówka życia. Czy to pożegnanie się z drugą osobą jest zależne od tej osoby, czy też nie?
Powiedziała pani bardzo ciekawą rzecz, że trudne jest pożegnanie się dla osoby, która żyje. I faktycznie tak jest. Ja bym jeszcze zapytał inaczej, czy ta osoba jest w stanie się pożegnać. Ponieważ chyba są takie sytuacje, że opiekujemy się tymi naszymi chorymi członkami rodzin czy przyjaciółmi. Natomiast niekoniecznie gotowi jesteśmy na pożegnanie. Traktujemy to jako jakiś obowiązek, czasem jako formę spłaty czegoś, z jakiegoś tam własnego poczucia winy. Natomiast może być tak, że niekoniecznie traktujemy to jako naszą formę żegnania się. Robimy to dlatego, że tak wypada. Natomiast faktycznie może to być dobry moment na to, żeby się pożegnać. Mój taki bardzo bliski znajomy opowiadał, jak umierał jego tata. Właśnie na nowotwór. I mówi do mnie, słuchaj, ja już mam tam 40 kilka lat, sporo przeżyłem z moim ojcem, ale nigdy mi się tak z nim nie rozmawiało, jak wtedy, kiedy on leżał na tym łóżku w hospicjum i kiedy się wokół niego krzątałem. Mówi, myśmy nigdy tak nie rozmawiali. O życiu, o Bogu, o śmierci, o nas. Myśmy tak nigdy nie mieli czasu, żeby porozmawiać. I to jest też dla mnie taki znak, że można wykorzystać ten czas takiego bycia przy chorym, o właśnie, na to, żeby przy nim pobyć. Nie po to, żeby robić różne czynności takie higieniczne, jakby tego nie nazywać, tak? Pielęgnacyjne. Tylko po to, żeby z nim pobyć. I to jest tak naprawdę trudne. Jest trudne dlatego, że no jest to konkretne spotkanie ze śmiercią. Takie bardzo docierające, bardzo nas poruszające, bo to zazwyczaj jest ktoś, kto jest nam bliski. I tutaj bardzo dużo i potrzeba własnej takiej chyba dojrzałości, żeby się w ogóle na to zgodzić. Tu nie chcę nikogo obrażać i nie chcę w jakiś sposób pomniejszać ludzkiego trudu, ale trochę łatwiej jest wykonywać te czynności pielęgnacyjne, czyli podłączyć kropulówkę, odłączyć, przewinąć osobę, umyć, opowiedzieć, że w telewizji powiedzieli to, a na dworze jest taka pogoda, kręcić się, krzątać. Zdecydowanie trudniej jest przy tej osobie siąść, potrzymać ją za rękę, zaproponować, że może odmówimy dziesiątek różańca, a może poczytam ci teraz jakiś fragment książki. To jest już trudniejsze. Takie bycie blisko. Te czynności pielęgnacyjne przychodzą nam łatwiej. Tak mi się wydaje. Jeszcze raz mówię, nie chcę tu nikogo w jakiś sposób obrażać, ale takie mam też doświadczenie, że bycie z osobą umierającą jest bardzo trudne. Wspomniała też pani wcześniej o tych etapach rozstawania się, żegnania, umierania. Pani Elisabeth Kübler-Ross, ja dokładnie nie wiem, jak się wymawia, bo pochodzi z Niemiec, a ja nie znam tego języka, napisała w jednej ze swoich książek, że osoba, która umiera, osoba terminalnie chora, ona tak naprawdę nie... Owszem, te zabiegi pielęgnacyjne są jej potrzebne, ale ona tak naprawdę to chciałaby tego, żeby położyć się w swoim łóżku, już niekoniecznie z tymi wszystkimi kablami podłączonymi, w swoim łóżku, w swojej pościeli, z kubkiem swojego ulubionego bulionu albo lampką wina, ale w swoim domu i wśród swoich bliskich. I chyba to jest taki też wyznacznik, który może nas jakoś tak kierować w stronę tego, co robić, czy jak się zachowywać wobec tych, którzy po prostu odchodzą. Pamiętać też o tym, że oni chcą być u siebie.
To pożegnanie jest na pewno trudną kwestią i pewnie jest bardzo indywidualne. Jednak mimo wszystko zależy też od osoby, która odchodzi. Bo w sytuacjach, kiedy ta osoba bardziej się boi tego momentu odejścia, niż jest pogodzona z tym faktem, że odejdzie, wtedy trochę się zamyka ta perspektywa dla tej drugiej strony, dla tej osoby, która zostanie na ziemi. I może nas słucha w tym momencie ktoś, kto ma perspektywę. Przed chwilką dowiedział się o tym, że na przykład już chemii nie dostanie, może już nie ma żadnych możliwości leczenia. Może nas w tym momencie słucha i tak się zastanawiam nad tym, co powiedzieć w tym momencie takiej osobie. Jak wykorzystać ten czas?
Co powiedzieć? Znowu jakoś odnoszę się do tego dychotomizmu życia i śmierci. Jest taki moment, to jest taka teoria rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona. W okresie później starości jest tam taki kryzys, przed którą staje jednostka, osoba, który Erikson nazwał integralność ego versus rozpacz. Zdaniem Erika Eriksona w poszczególnych momentach naszego życia stajemy przed nowymi zadaniami, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, jeśli chodzi o posiadane w tym momencie możliwości. Erikson nazwał to kryzysem rozwojowym. I teraz, żeby ten kryzys pokonać, musimy dokonać pewnej zmiany. On mówi o takim nowym poziomie integracji naszych możliwości psychicznych, psychologicznych. Tych okresów, takich kryzysów rozwojowych różnie w życiu osoby 8. Ostatni to jest właśnie ten integralność versus rozpacz. Zdaniem Erika Eriksona lęk przed śmiercią jest efektem tego, że jednostka, osoba nie zdobyła jeszcze takiej pełnej integracji poszczególnych wydarzeń swojego życia. Nie osiągnęła pewnej mądrości życiowej. To czasem porównuje do takich puzli, że ten ostatni kryzys rozwojowy jest takim momentem, kiedy nagle osobie całe jej życie zaczyna się porządkować, znaczy zaczyna. Ono samo nie robi, tak? To osoba sobie to porządkuje. Układa puzzle. Te elementy, które nie pasowały, nagle zaczynają się zazębiać. Nagle okazuje się, że z tych różnych fragmentów można ułożyć jeden spójny obraz. I to jest takie pozytywne rozwiązanie tego kryzysu później dorosłości. Erikson wiąże tutaj życie ze śmiercią. I chyba to, co jest możliwe do zrobienia w takiej sytuacji, to nie skupianie się tylko i wyłącznie na śmierci, bo to prowadzi naprawdę do rozpaczy. Do takiej, nazwijmy to klinicznie, zaburzeniami depresyjnymi. Jeśli będziemy się koncentrować na śmierci, mając świadomość tego, że ona przyjdzie za kilka miesięcy, kilkanaście. Natomiast to, co można zrobić, to skoncentrować się na życiu. I to jest jakby element takiej aktywności. To częste scenariusze filmów, tak? Kiedy osoba terminalnie chora postanawia jeszcze, nie wiem, skoczyć na bungee albo wyjechać w podróż dookoła świata, zawsze o tym marzyła, nigdy nie miała na to czasu. I to jest chyba to, co pozwala nam na takie godzenie się. Powolne godzenie się, koncentracja na życiu. Nie rozdzielanie tych dwóch rzeczywistości, ale skupienie się na tym, co przeżywam, co mogę przeżyć. Bo faktycznie też pewnie wielu z nas ma w swoim doświadczeniu to, że osoby odchodzą niepogodzone. I to nie chodzi o to, że one są niepogodzone ze swoją śmiercią. To nie jest tylko ten jeden fakt, że one boją się śmierci, unikają, lękają się, bo to jest naturalne, że śmierć wywołuje w nas strach. To jest coś nieznane, to jest coś, tak sobie często na pewno myślimy, to jest pewnie ból. I to jest jasne, że tego się boimy. Śmierć jest związana ze strachem. Natomiast jeśli się będziemy koncentrować tylko na niej, no to zostaje nam jedynie ten strach. Śmierć jest związana z życiem. Stąd to, co mogę zrobić, to skoncentrować się na życiu. Takim, jakie ono jest, jakie jest możliwe i co w nim jest możliwe. I to jest chyba jakiś taki, myślę, kierunek, który możemy podejmować. Ta śmierć, ona jest związana z życiem.
Ja myślę, że to nieodłącznie jednak. Trzeba mówić w kontekście śmierci o jakimś smutku, ale trzeba pamiętać o tej perspektywie, którą mamy przed sobą, bo moglibyśmy tej śmierci, myślę, że rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać, bo inna jest śmierć dziadków, inna śmierć swojego dziecka.
Tak, te doświadczenia nie są równe.
I moglibyśmy na ten temat pewnie godzinami jeszcze porozmawiać, tylko zastanawiam się też nad tym, że śmierć wywołuje w nas strach. Mimo, że jesteśmy wierzącymi, że mamy tą perspektywę
życia wiecznego,
Pana Boga, że nie zostajemy bez niczego, powiedzmy tak, to jednak ten strach zawsze w nas będzie i umierając, i żegnając innych, strach pozostaje. Ale chciałabym też, żeby ta nasza rozmowa nie była rozmową tylko o tym, co jest trudne i co boli, co trzeba przejść w życiu, ale by była też takim przyczynkiem do zastanowienia się, bo myślę, że też ten dzień, wspomnienie wiernych zmarłych, w ogóle listopadowe dni, kiedy jesteśmy na cmentarzu częściej, powinny nas skłaniać do takiej refleksji, jak wygląda nasze życie, nas, którzy jesteśmy na ziemi, bo słyszymy, spieszmy się kochać ludzi. Jakoś się nie za bardzo spieszymy często do tego.
Ten pośpiech rzadko się pojawia.
Tak. Spotkamy się u studni z wiecznie żywą wodą. Jest perspektywa. Nie zostajemy sami na zawsze, bo będziemy kiedyś z tymi ludźmi, którzy od nas odeszli. Więc jest ta perspektywa optymistyczna, nie tylko strachu, bólu.
Tak, to gdzieś mi umknęło, zapomniałem też o tym powiedzieć, że ten lęk przed śmiercią, czy ta nieakceptacja własnej śmierci jest bardzo mocno związana z jakimś brakiem akceptacji swojego życia. Niepogodzenie ze śmiercią swoją jest związana z brakiem pogodzenia ze swoim życiem. I to jest bardzo istotne, że my tak naprawdę na swoją śmierć zarabiamy przez całe nasze życie. I może to brzydko zabrzmi, może
teraz
jest
złowieszczo zabrzmiało, bo pewnie wywołało
tak
strach w niektórych. O, chorobcia, mam nie za bardzo ciekawe życie.
Tak, ale myślę też o tym, że pewne sprawy trzeba jasno powiedzieć i nazwać po imieniu. Nie ma ich co ukrywać. My naprawdę widzimy, jak inni umierają. I chyba dobrze, żebyśmy mieli świadomość tego, że my też zarabiamy na swoją śmierć. Mi tu nie chodzi o sposób, dlatego że ta śmierć może przyjść całkowicie w sposób od nas niezależny. Ale, panie redaktor, w naszym języku nawet są takie sformułowania, kiedy mówimy o kimś, kto umiera w takim późniejszym wieku, bądź umiera z powodu jakiejś takiej długotrwałej choroby. Jest takie ciekawe słowo, ja bardzo lubię, jak ktoś z rodziny mówi, widziałam, jak gasł. Albo patrzyłem, jak odchodził. To jest taki bardzo ciepły sposób mówienia o śmierci, o ludzkim umieraniu, ale też wydaje mi się, że ten sposób, w jaki ta osoba odchodziła, jest związany z jej życiem. Czyli ona tak to swoje życie przeżyła, że była gotowa na takie odchodzenie.
Że odeszła spokojnie.
Tak, na żegnanie się. Niektórzy mówią, że całe swoje życie przeżyła w ciszy i cicho zmarła. We śnie na przykład. Pamiętam jeden z pierwszych pogrzebów, jaki miałem w Szkocji. I kiedy przyszła rodzina, i ja na początku przeprosiłem ich za to, że moja znajomość angielskiego jest słaba, że nie jestem taki biegły w języku angielskim. No mogę mieć trudności w czasie mszy świętej. A pani, córka zmarłej, mówi do mnie, father, moja mama miała piękne życie i piękną śmierć. I ja wiem, że będzie miała piękny pogrzeb. I powiem, że ja się wtedy wzruszyłem. Natomiast to mi też pokazało, że ta kobieta, która zmarła, której pogrzeb odprawiałem, miała piękne życie i miała piękną śmierć. I jakby to jest ze sobą związane. Stąd to nasze życie, ono naprawdę, to też jest pewnie jakieś kolejne brutalne zdanie, które jest bardzo mało modne. Nasze życie zmierza ku śmierci, tej śmierci fizycznej, ziemskiej. Ale my też zmierzając w stronę tej śmierci, uczymy się naszego życia i zapracowujemy na tę śmierć. Natomiast to, że jesteśmy ludźmi wiary, tak mówiąc językiem dzisiejszym, to jest taki bonus, jaki dostajemy, bo my wiemy, że to nie jest koniec. Taki ostateczny koniec to nie jest. To jest tylko zmiana. I chyba też byłoby dobrze, gdybyśmy jako księża w tego typu sytuacji potrafili zaakcentować, że życie wieczne to jest nie tylko dusza, ale też przemienione ciało. Wydaje mi się, że jest to istotne. To jest obecne w teologii, natomiast jakoś zniknęło z naszego nauczania. Nie wiem, czy się pojawiło, bo żyję dopiero niewiele lat. Ale takie zaakcentowanie, że jest też ciało przemienione, które dostaniemy, które będzie naszym ciałem w tej rzeczywistości, gdzie śmierci już nie będzie. Stąd dla mnie nie jest to straszne, mówienie o śmierci. Natomiast dobrze by było, gdybyśmy zmierzając przez te kolejne dni naszego życia, zdawali sobie sprawę nie ze swojego lęku, niekoniecznie ze swojego strachu, ale z tego, że ta śmierć jest elementem naszego życia. W każdym momencie tego życia możemy się z nią zetknąć. Żyjemy po to, żeby kiedyś umrzeć też.
Tak się też zastanawiam, co sobie myślą słuchacze, jak usłyszeli, że zapracowujemy trochę na swoją śmierć. I sobie myślą, no zaraz, zaraz. A co ja w życiu zrobiłam, że mnie ten nowotwór na przykład spotkał? Co ja zrobiłam, że moje dziecko zginęło w wypadku? Co to dziecko było winne? Takie pytania pojawiają się najczęściej w momencie, kiedy ta śmierć przychodzi.
To są te pytania związane właśnie z tą fazą szoku. Dlaczego ja? Dlaczego moje dziecko? Dlaczego teraz? Tyle ludzi jest na świecie, tak? A spotkało to nas? Być może ktoś zna odpowiedź na te pytania. Ja jej nie znam. Pytanie D.A.T. jest pytaniem filozofów. Oni pytają o przyczynę. Dlaczego tak jest? Nie wiem, czy można taką odpowiedź znaleźć. Ostatnio rozmawialiśmy, bo też jestem w takim etapie, kiedy zginął nagle taki mój bardzo bliski kolega. Gdzieś tam wychowywał się blisko. Słyszałem takie zdania, jak rozmawialiśmy o jego śmierci, że Pan Bóg zabiera człowieka w tej chwili, która jest najdogodniejsza dla tego, żeby go zabrać. Jest to racjonalna odpowiedź, ale nie przynosi też pełnego rozwiązania tego problemu. Mówiąc o tym, że zarabiamy na swoją śmierć, chodzi mi o to, że ja będę umierał tak, jak żyłem. Czyli jeśli ja żyję pełen pretensji, pełen gniewu, złości, nienawiści, to moja śmierć będzie bardzo podobna. Będę się buntował, będę miał pretensje do lekarzy i do Pana Boga i do bliskich i do kogoś jeszcze. Tak będzie wyglądało moje odchodzenie. Albo nie, tak może wyglądać moje odchodzenie. Natomiast kiedy żyję z innymi, to może być tak, że razem z nimi będę mógł odchodzić. Żegnać się, odchodzić. I tu mi chodzi o taki zarobek, o takie zarabianie. Natomiast jeśli chodzi o to, dlaczego ktoś zmarł, dlaczego w taki sposób, to jest chyba jakiś element tajemnicy. Teologia mówi krótko, że będzie nam to wiadome, dowiemy się tego po tamtej stronie. Natomiast teraz to pozostaje dla nas po prostu zagadką, tajemnicą.
Dla nas, tych, którzy zostali, może 10 lat temu ktoś nam bliski umarł, może rok temu, to mimo wszystko z czasem przychodzi taka myśl, takie nieokreślone uczucie, bo to nawet trudno wytłumaczyć jakoś racjonalnie, ale mimo wszystko mamy tą świadomość, że śmierć bliskiej osoby nie była nadaremna, że była po coś. Prędzej czy później chyba każdy z nas ma taką świadomość, że to trudne doświadczenie, które nas spotkało, uczy nas czegoś nowego.
To jest element układanki. To są te życiowe puzzle. W którymś momencie, pomimo bólu i cierpienia, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, że jak tracę osobę, którą kocham, to mój ból nie odchodzi wraz z tą osobą, tak? On zostaje na długo. Natomiast to, co pani mówi, czyli sens tego zdarzenia, mogę dostrzec po latach. To jest element tej układanki, czy element mojej drogi. Mogę zobaczyć, po co to zaistniało, po co to się zadziało, tak? Czy mówiąc językiem teologii, po co Pan Bóg sprawił tak w moim życiu? Z tym, że wymaga to też chęci osoby. Kiedy zostaje, ktoś się zatrzymuje na takim etapie szoku, niedowierzania czy zaprzeczania, może być to trudne. I to niestety się zdarza, że osoby trwają przez całe lata w takim wielkim niepogodzeniu, w takim poczuciu wielkiej krzywdy, czasem już nieadekwatnym poczuciu krzywdy, i wtedy trudno będzie znaleźć sens. Wtedy jest to bardzo trudne. Natomiast faktycznie to doświadczenie śmierci, skoro ono jest wpisane w moje życie, no to ono potrzebuje jakiegoś sensownego uzasadnienia. To nie jest przypadek. To się nie stało tylko dlatego, że przesunęły się, nie wiem, jakieś dwie asteroidy w pobliżu Księżyca, tylko to ma naprawdę jakiś swój sens w tym, co się nazywa życiem. Śmierć ma swój sens w życiu.
I paradoksalnie śmierć nas uczy życia, nas, którzy zostajemy. I ta perspektywa właśnie życia tych ludzi, których groby dzisiaj odwiedzamy, też nam pokazuje, jak byśmy chcieli żyć, jak byśmy nie chcieli żyć, jak możemy żyć.
Tak, poza tym elementem takim pobożnościowym, kiedy odwiedzamy te groby naszych bliskich, czyli modlitwa, znicz, msza święta, faktycznie jest ten element taki psychologiczny. To przychodzenie na grób kogoś bliskiego jest takim, nazwałbym to, elementem rozstaniowym. My przychodzimy, to jest jakaś część naszego procesu żegnania się, ale też, wydaje mi się, panie rektor, że my wtedy myślimy sobie o tej osobie, przypominamy ją sobie. Tak, to jest jakby taki test na to, że pożegnać się, rozstać, to nie znaczy zapomnieć. My pamiętamy, gdzie jest ten grób, jak do niego dojść, drogę do niego pamiętamy. I patrzymy na zdjęcie tej osoby, przywołują nam się różne wspomnienia, jakieś słowa, które wypowiadała. To jest taki naturalny proces, do którego jest zdolny nasz organizm. Do tego, żeby pamiętać, żeby nieść w sobie tę osobę w takiej właśnie formie. A z drugiej strony to, co ona robiła, to, co mówiła, może wpływać na moje życie. Nie tylko na to, kim jestem, ale przede wszystkim na to, jakim jestem człowiekiem. Stąd doświadczenie śmierci może też zmienić. Może zmienić osobę. I to są, my się często posługujemy takim klinicznie, mówimy o post-traumatic stress disorders, czyli o zaburzeniach stresu posttraumatycznego. Na przykład w sytuacji straty osoby bliskiej jest określony ciąg skutków w postaci zaburzeń snu, nastroju, jedzenia, zaburzeń lękowych. Ale jest też coś takiego, co nazywamy post-traumatic grow, czyli wzrostem potraumatycznym, pourazowym. Osoby po śmierci kogoś bliskiego, mówiąc tak językiem takim bardzo technicznym, uzyskują wyższy poziom integralności, ego, siebie. Dlatego, że doświadczenie śmierci tej bliskiej osoby pomogło im przewartościować jakieś sprawy w swoim życiu. Zobaczmy, że często osoby, które straciły dziecko chore na jakąś poważną chorobę, angażują się potem w działalność na rzecz innych dzieci chorych, tak? Czy w ogóle w jakąkolwiek inną działalność. To jest bardzo ważne, że doświadczenie śmierci, ono nie zawsze musi być takim doświadczeniem depresji, smutku, ale może to motywować osobę do tego, żeby podejmować działania dla innych, pomagania innym osobom. I myślę, że to też jest ciekawy element tego naszego spotkania śmierci w trakcie naszego życia.
Nie wiem, czy to nie jest daleko idący też wniosek, ale tak sobie myślę, że dopiero kiedy się dotknie śmierci, kiedy taka naprawdę bliska nam osoba odchodzi z tego świata, dopiero wtedy przewartościowujemy swoje życie. Że nie ma takich momentów, kiedy jest wszystko pięknie, ślicznie i radośnie, żebyśmy sobie przypomnieli, będz, spadniesz. W pewnym momencie będziesz się musiał zderzyć z tą rzeczywistością. Dopiero kiedy się z nią zderzymy, dopiero wtedy przewartościowujemy swoje życie, wiemy, co jest ważne, a co nie. Co, na co warto postawić, a na co nie. Co odpuścić. Trzeba mówić o śmierci też w taki sposób, że ona uczy nas żyć, w sensie cieszenia się życiem. Owszem, pamiętamy, że jest ulotne, ale powinna nas uczyć tego, jak żyć.
To jest bardzo ciekawe i jakoś bardzo się zgadzam z tym, co pani redaktor powiedziała. To nie jest to rozumienie, średniowieczne rozumienie memento mori, że teraz wszyscy wkładamy wory pokutne i z lęku przed śmiercią zmieniamy nasze życie. Nie o to chodzi. Doświadczenie śmierci może pozwolić mi cieszyć się z tego, co jest. Przeżyte doświadczenie śmierci przepracowane, mówiąc, chociaż nie lubię tego sformułowania, może pozwolić radować się z tego, co jest. Może uczyć mnie tego, żeby żyć w taki sposób, w jaki chcę żyć. Jakby zdejmując różnego rodzaju jakieś kajdany, jakieś różne moje naleciałości. Śmierć może być nauką, jeśli chodzi o życie. Stąd ja generalnie jestem przeciwny takiemu marginalizowaniu śmierci. Też jestem przeciwnikiem, jeśli chodzi o takie straszenie śmiercią. Z tego nie ma nic dobrego. Tu lęk nie jest dobrym przewodnikiem. Natomiast faktycznie takie pogodzenie się z odchodzeniem, ze stratą, ono tak naprawdę zwiększa wrażliwość ludzkiego serca. Tu chodzi mi o serce takie rozumiane jako miejsce przeżywania, doświadczania emocji. Przeżycie śmierci zwiększa moją wrażliwość i to pozwala mi inaczej żyć. To jest dla mnie bardzo komplementarne. To, co jest też takie ważne i co chcę powiedzieć, to, że to nie jest tak, że doświadczenie jednej śmierci pozwala mi przeżywać pozostałe śmierci bezboleśnie. To tak nie wygląda.
Nieodparnie.
Nie. Tak, to dokładnie, to jest bardzo trafne sformułowanie, to nie jest szczepionka. Kłopot jest w tym, że my nigdy nie mamy dwóch takich samych relacji z dwoma różnymi osobami. Każda relacja jest inna, stąd doświadczenie śmierci jednej osoby, ono nie jest tak komplementarne, to się tak nie przekłada jak doświadczenie śmierci innej osoby, bo z tamtą osobą miałem inną relację. Stąd doświadczenie tych dwóch śmierci jest bardzo różne. I to dobrze, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę, że każda śmierć jest inna. Każdy człowiek jest inny, każde jego odchodzenie jest inne, stąd to moje doświadczenie, przeżywanie śmierci za każdym razem jest trochę inne. Ono nigdy nie będzie takie samo. Ono jest związane z konkretną osobą.
I mamy świętych obcowani i trzeba o tym pamiętać, bo my też chyba o tym nie pamiętamy tak na co dzień.
To jest bardzo duża pomoc ze strony wiary, naprawdę. Ja to czasem powtarzam na rekolekcjach. Jak teraz to powiem, to sobie wytrącę ten argument, ale już niech tam. Po tym, jak się rozbił Tupolew z panem prezydentem, z jego żoną, powiedziała to jedna z koleżanek na studiach. Powiedziała to w ten sposób, że my wierzący jesteśmy w trochę lepszej sytuacji, bo my wierzymy w życie wieczne, i ja teraz to dopowiem już od siebie, i wierzymy w świętych obcowanie. Faktycznie dla osoby, która nie ma wiary, śmierć jest końcem. Owszem, są tacy, co mówią o reinkarnacji, jakichś takich różnych pomysłach, natomiast dla osób niewierzących, dla ateistów, śmierć jest końcem. Dla nas nie jest, bo oprócz życia wiecznego mamy świętych obcowanie. I ci nasi bliscy zmarli, oni są z nami obecni i do nas przychodzą. I to dobrze też, żebyśmy mieli tego świadomość, że to communio sanctorum jest naprawdę dużym takim wsparciem dla nas, bardzo mocnym, z którego, no właśnie, szkoda, że jakoś tak rzadko się do niego odnosimy. Też mówię to trochę z takim wyrzutem do nas jako do księży, że jakby rzadko tej tajemnicy wiary dotykamy w nauczaniu.
Też równie rzadko pamiętamy o tym, no w wypominkach pamiętamy.
Tak,
Modlitwie, o modlitwie za zmarłych, o tym, że ból mogę ofiarować ze zmarłego. Nie pamiętamy o tym na co dzień i warto też sobie to uświadamiać w takim momencie przy 1-2 listopada i kolejnym listopada i w grudniu też i tak dalej.
Można i przez cały rok. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mieć świadomość obcowania świętych, nie tylko 1 listopada, kiedy suma jest odprawiana na cmentarzu. Ta tajemnica wiary jest obecna przez cały rok.
Ogólnodostępna.
Ogólnodostępna.
Proszę księdza, jak kończymy dzisiaj naszą rozmowę o zmarłych, o śmierci?
Jak kończymy? Ja mam taką, nie wiem czy to refleksję, ale jakoś chcę to powiedzieć, taki mam plan. Pójdę na cmentarz. Po prostu pójdę na cmentarz. Mam taki zwyczaj, ja nie lubię takiego chodzenia od grobu do grobu i ja mam taki zwyczaj, że chodzę po cmentarzu, zachodzę na groby bliskich oczywiście. Jestem z Ryk, więc w Rykach chodzę też na groby księży zmarłych. Natomiast w trakcie tego mojego chodzenia po cmentarzu odmawiam sobie różaniec. I nie tylko 1 listopada, ale w ogóle jak chodzę na cmentarz. Taki mam plan, żeby pobyć trochę na modlitwie z tymi, którzy odeszli. Bo też wiem, że oni są razem ze mną, wtedy, kiedy ja robię różne rzeczy i jestem w różnych miejscach, a niekoniecznie na cmentarzu. Stąd mój plan jest taki, żeby trochę pobyć z moimi zmarłymi.
Ja bym chciała też, żeby Państwo odnieśli te spotkania na cmentarzu do swojego życia, bo to jest okazja do tego, żeby trochę popatrzeć na siebie też w perspektywie tych ludzi, którzy byli nam bliscy.
To tak dziwnie zabrzmi, ale żebyśmy dzięki takiemu zbliżaniu się do śmierci mogli cieszyć się życiem. Poznając śmierć, poznawajmy też życie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz Krzysztof Piórkowski, psycholog i terapeuta, był moim państwa gościem.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.